Tak, mam taki przywilej dzisiaj, żeby wspólnie z Wami rozważać Boże Słowo. Mówię wspólnie z Wami, ponieważ wierzę, że jakoś tak, gdy zwiastowane jest Słowo, to my jakoś tak też bierzemy w tym udział, z miarę możliwości czytamy te miejsca, czyli mamy Biblię, rozważamy to. I będziemy teraz właśnie to robić i chciałem się chwilę pomodlić. Panie, jesteśmy przed Twoim obliczem i Twoje słowo jest żywe. Panie, i jak miecz obosieczny przenika do rozdzielania duszy i ducha, stawów i szpików i zdolny osądzić zamiary myśli serca. Panie, poddajmy się Twemu Słowu, żebyś do nas mówił. Panie, żebyś do mnie mówił. I żebyśmy mogli widzieć Ciebie takim, jakim jesteś. I żebyśmy mogli zobaczyć Twoje serce i Twoje pragnienia względem nas. Panie, uwielbi imię Twoje. I Panie, niech będzie wywyższone Twoje Słowo, Twoja wola, imię Twoje, Panie Jezu. Dziękujemy Ci za to. Amen. Słowo, które chciałbym czytać, jest zapisane, które będę czytał, jest zapisane w liście do Filipian w rozdziale trzecim. Jeśli macie coś, na co możecie zerknąć, czy to w komórce, czy to odpuśćcie, Filipian trzeci rozdział. Od wiersza siódmego przeczytamy. Od wiersza siódmego. I tam czytamy takie słowa, które apostoł Paweł, gdy pisze list do, bo autorem tego listu jest apostoł Paweł, oczywiście Duch Święty, który inspiruje apostoła Pawła w tym, co pisze, co mówi. I pisze tak, ale wszystko, to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. I znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości, opartej na zakonie albo na prawie, inne tłumaczenie, lecz tę, która się wywodzi z wiary Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go, doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobny do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Może jeszcze dalej. Nie jakobym już to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. I wiecie, gdy czytałem to słowo, jaki jest temat, o którym chciałbym dzisiaj mówić? W trakcie czytania tego słowa przyszły do mnie myśli, które są takim tematem, który uznałem, że to jest właściwe. Wierzę, że Pan chce, żebyśmy na ten temat mogli dzisiaj porozmawiać. I szczególnie, gdy czytałem, gdy Paweł mówi i znaleźć się w Nim. Znaleźć się w Nim. Czyli przed obliczem Boga. Znaleźć się w takim miejscu. Nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz ten, który się wywodzi z wiary z Jezusa Chrystusa. Sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. Sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. Apostoł Paweł przed tym I czytamy szósty werset, albo jeszcze wyżej troszkę. Mówi tam o swoich takich dążeniach, pragnieniach, o swojej pobożności, o swojej religijności i o tym staraniu, o tej takiej służbie, jak on służył Bogu. I bardzo mu zależało, chciał się Bogu podobać. Był bardzo gorliwy w swojej służbie. Wiem, jaki Paweł był, kiedy nie spotkał Jezusa. Był gotowy zabijać dla chwały Jezusa, dla chwały Boga. I mówi, i te rzeczy, co robił, uważał, że są właściwe, że są dla niego korzyścią, że to jest dobre i że jest zaakceptowany i usprawiedliwiony przed Bogiem. I tak sobie myślał. Ale powiedział, że to wszystko, na czym polegał, na czym składał swoje zaufanie, powiedział, że to są śmieci. Inne tłumaczenie mówi gnój. Że ono nie mają żadnego pożytku dla niego. Nie mają żadnego znaczenia, jeśli chodzi o to, żeby Bóg akceptował jego życie. I on chciał być sprawiedliwy. Szukał sprawiedliwości, ale szukał swojej sprawiedliwości. Chciał się podobać na swój sposób. I kiedy poznał Jezusa Chrystusa, to wtedy ta zasłona spadła z jego serca. I powiedział tak, wszystko to jest śmierć. Wszystko to jest nieważne, wszystko to odrzucił. I mówi tak, że o sprawiedliwości, która jest przez wiarę w Jezusa Chrystusa. O sprawiedliwości, która jest z Boga. To przyszła od Boga przez Jezusa Chrystusa. I to spowodowało, że Paweł, jego życie zostało zaakceptowane i jego służba była zaakceptowana. My wiemy o tym doskonale, o jego życiu. Ale wiecie, gdy to czytałem, gdy myślałem o tej sprawiedliwości od Boga, wtedy przyszło do mnie słowo, takie do moich myśli, fundament. Fundament. I pomyślałem sobie, na jakim fundamencie my budujemy? Żeby powiedzieć o fundamencie. Wiemy, że fundament odnosi się do kilku spraw w naszym życiu. Wiemy, że fundamentem jest Jezus. Prawda? Ale co to znaczy, że Jezus jest fundamentem? Kiedy możemy powiedzieć, że Jezus jest fundamentem? To są pytania, na które sobie później odpowiem. Ale chodzi o fundament. Na jakim fundamencie my dzisiaj stoimy? Wiecie, gdy myślę o fundamencie, słowo fundament, to myślę o takim miejscu, o takiej postawie nieporuszonej, o takim miejscu, gdzie stoisz pewnie, stoisz w właściwej wierze, prawdziwej nadziei, że jesteś nieporuszony, że nic cię nie poruszy, bo stoisz na właściwym fundamencie. I wtedy mi się to słowo skojarzyłem sobie ze słowem, które Pan Jezus mówił, gdy miał kazanie na górze. 7 rozdział Ewangelii Mateusza. Wiemy, że to się nazywa to słynne kazanie na górze. I przez te 3 rozdziały, 5, 6, 7, to było jego zwiastowanie. Głosił Boże Królestwo. Głosił zasady Bożego Królestwa. Ale wiecie, i on porównuje tam życie człowieka do budowania domu. Pamiętacie? Tam jest mowa o 2 fundamentach. Tam jest tak napisane. I ogólnie 2 fundamenty. My czytamy, że i pokazuje takie 2 postawy ludzi. I chcę powiedzieć, żebyśmy o tym pamiętali, że Jezus mówi do ludzi, którzy go słuchali. Mówi do ludzi, którzy za nim szli. Mówi do uczniów. On ich wszystkich zwołał. Zwołał swoich uczniów. I zaczął ich nauczać. Fundament kojarzy mi się z Bożą prawdą. Czyli coś, na czym polega nasze życie. Na czym opiera się nasza wiara. Boża prawda. I powiedział o 2 rodzajach ludzi, Ja myślę, że możemy powiedzieć wierzących w Jezusa. Dzisiaj, jeśli chcemy tę sprawę odnieść do naszego życia, naszej sytuacji. A również ten fundament jest ważny dla tych, którzy wchodzą na drogę Jezusa, wchodzą na drogę zbawienia. Jest ważne, jaki mają fundament, jaką prawdę im się głosi, jaką Ewangelię im się głosi. Powiem wam, to jest bardzo ważne. Dlatego, że wielu ludzi, którzy przyjęło Ewangelię nie taką, jaką głosił Jezus, nie taką, jaką głosili apostołowie, mają problemy. Mają problemy. Ich życie kuleje. Ich życie ciągle się waha. Ale to może jeszcze wspomnimy potem. I wiemy, że Pan Jezus powiedział, że ci, którzy słuchają Jego słowa i przestrzegają tych słów i wykonują, są podobni do ludzi mądrych, do człowieka mądrego, który zbudował swój dom na fundamencie, kopał się głęboko, na skalę swój fundament położył. Gdy przyszła powódź, gdy przed atak, ich dom się ostał. Ich życie się ostało. Ale drugi rodzaj ludzi, którzy słuchają i często podoba im się to, lubią słuchać kazań, lubią przychodzić na nabożeństwa, lubią brać udział w różnych rzeczach, ale jest pewien problem. Słuchają. Mi się przypomina to podobieństwo o ziarnie, o siewcy, które sieje ziarno. I tam to słowo pada na różne rodzaje serc, prawda? I pada też na tych, na taką glebę z cierniami. Czy na taką glebę o twardym gruncie. I tam jest napisane, że ci ludzie z radością to przyjmują. Ale coś się dzieje w ich życiu. Usychają, więdną. I nie dochodzą do miejsca przeznaczenia, jakie jest dla nich. I wiecie, i tak samo, ale ci ludzie, jak mówi Pan Jezus, mówi, oni słuchają słowa. Oni nawet biją brawo, jak coś kaznodzieja dobrego powie i ciekawego, ale nie są wykonawcami Jego woli. Kto to są ci, którzy wykonują? To są ci, którzy swoje całe serce otworzyli przed Jezusem. Ci, którzy oddali Mu swoje serce bezgranicznie. Którzy położyli wszystko na Jego ołtarzu. Słuchanie, przestrzeganie słowa oznacza, że kochają Jezusa. No bo po czym? Jak to udowodnisz? W jaki sposób możesz pokazać miłość do Boga, do Jezusa? Kiedy szanujesz Jego słowo. Kiedy kochasz Jezusa, to kochasz Jego słowo. Jeśli Go nie kochasz całym sercem, to nie kochasz słowa. I słowo to nie jest dla ciebie dobre, ale jest czasem ciężkie, trudne. Ale gdy kochasz Jezusa, to kochasz Jego słowo. I właśnie tu jest mowa o tym fundamencie, o tej stabilności, jaką masz. I tym fundamentem jest to, że to nasze życie jest oparte na Bożej prawdzie. A Boża prawda jest taka. Ci, którzy słuchają i są wykonawcami. Ich życie jest zachowane. Ich życie nie rozwali się jak tamto życie, jak tamten dom, który się rozwalił. Doszczętnie się rozwalił. A to życie, chociaż były ataki, były burze, był deszcz, było zamieszanie, było prześladowanie, ostało się. I teraz tym fundamentem, o czym mówię, tą prawdą jest to o tej sprawiedliwości z Boga, która nam została dana przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Co to znaczy? Sprawiedliwość z Boga. Co to znaczy w naszym życiu? Co znaczy w życiu to, że jestem usprawiedliwiony? Bo tak jest napisane, że Usprawiedliwienie z wiary pokrywamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Usprawiedliwienie i sprawiedliwość. Ja zawsze tak myślę, że usprawiedliwienie może to będzie problem, ale usprawiedliwienie prowadzi mnie do sprawiedliwości. Co to znaczy być usprawiedliwionym? W jaki sposób staliśmy się sprawiedliwi? Ja myślę o rzeczach takich też początkowych, bo o tym też chcę mówić. Żebyśmy sprawdzili nasze fundamenty, żebyśmy sprawdzili, na czym my budujemy. Jaki jest nasz fundament? Kiedy przychodzimy do Boga, to jak przychodzimy? Panie Boże, wiesz, że ja się staram. No, nie wychodzi, ale się staram być dobry. Daj mi zbawienie. Daj mi życie wieczne. Jakoś tak chcemy powiedzieć, Panie, żeby tak, albo chcemy tak jakoś być tacy dobrzy, tak się przygotować, nie przyjść do Boga. Wiecie, ale jak przyszliśmy naprawdę? Pamiętacie, jak przyszliście do Chrystusa? W jakim stanie przyszliście? Przynajmniej tak jak ja wierzę. Co ja wierzę? Przyszliście w takim tej świadomości grzeszności swojej, nędzy swojej. Braku, nie ma ani jednego sprawiedliwego, braku sprawiedliwości. Przychodzimy w takiej świadomości, że jesteśmy zgubieni. Że nasza droga to jest droga do piekła. I uświadamiamy sobie, że potrzebujemy ratunku, czyli zbawienia. Potrzebujemy, żeby Bóg nas tego wybawił, żeby nam przebaczył nasze grzechy. I gdy przychodzimy, to co się dzieje? Bóg okazuje nam miłość. Przebacza nam. Oczyszcza nasze życie. Oczyszcza nasze serce. I to był początek, prawda, w naszym życiu. To był początek, kiedy staliśmy się niewinni, grzechy nasze zostały oczyszczone. I co? I teraz, no cóż, możesz sobie żyć teraz. Jesteś zbawiony. Uczynki już nie są takie ważne. Przecież nie jesteś nie pod zakonem. Już nie musimy się martwić, bo jestem zbawiony. Jestem usprawiedliwiony. Ja chciałem tylko jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że bo mówimy o początku. Oczywiście fundament jest ważny. Chcemy budować jakiś dom, musimy założyć fundament. Musi być ten początek. Tak był ten początek, kiedy przychodzimy do Boga, w takim stanie, w takim sercem otrzymujemy. Wchodzimy na drogę zbawienia, przychodzimy do relacji z Jezusem Chrystusem. I dlatego też Paweł mówi w pewnym momencie w pierwszym liście do Koryntian, w 15 rozdziale, mówi tak: przypominam wam Ewangelię. Przypominam wam Ewangelię. I tam mówi o śmierci Pana Jezusa, mówi o Jego zmartwychwstaniu. I tak naprawdę to ma wielkie znaczenie. W tym zawarta jest cała Ewangelia, gdybyśmy tak chcieli to rozcząsać. Cała Ewangelia. I tam możemy znaleźć ogromną Bożą miłość, ogromną Bożą łaskę, której wierzę, że doświadczyliśmy i też doświadczamy. I to jest jego miłosierdzie. Miłość Jego jest tak potężna, że się niczym nie równa. Piotr tak mówi też. Gdy mówi o tym, co trzeba robić w pierwszym rozdziale drugiego listu Piotra. Co trzeba robić, żeby można było wejść takim szerokim wejściem do, jak to on napisał tam, wiekuistego Bożego Królestwa. On tam napisał, co trzeba robić. Tam możemy to czytać. Pierwszy rozdział, ale powiedział tak, dlatego przypominam wam o tym, co już znacie, co wiecie, o tej prawdzie. I mówi, zawsze wam będę przypominał. To ważne jest, aby sobie pewne rzeczy przypominać. Jest też takie słowo, kiedy w liście do Hebrajczyków jest napisane, wy ze względu na czas powinniście już być nauczycielami. Ale znów już potrzebujecie tej takiej pierwszej nauki. Tak się zdarza. Jest ważne, żeby sprawdzić fundament. Jest napisane, doświadczajcie samych siebie, czy jesteście w wierze. Tak apostoł Paweł pisze, mówi. Doświadczajcie siebie, czy jesteście w wierze. Ale teraz, mówiliśmy o usprawiedliwieniu. Bóg nas usprawiedliwił, przebaczył, oczyścił. I co dalej? Co dalej? Co znaczy sprawiedliwość z Boga? To znaczy to, że Bóg nie tylko nas oczyścił i nam przebaczył, ale dał nam nowe życie. Że w Nim mamy, On był wydany za grzechy nasze, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. Co znaczy, abyśmy mogli doświadczać Jego życia. Natury Chrystusowej w naszym życiu. To jest ważne. Bo niestety dzisiaj wielu ludzi ma takie przekonanie, że to nie jest takie ważne. Nieważne jest uświęcenie w naszym życiu. A apostoł Piotr pisze w ten sposób, tam gdzie czytamy, że wy wasze życie uświęciliście przez co? Pamiętacie? Przez posłuszeństwo prawdzie. Uświęciliście wasze życie. To uświęcenie to jest chodzenie z Jezusem Chrystusem. To jest chodzenie w Jego Słowie. To jest wykonywanie Jego woli. To jest uświęcenie. Jesteśmy oddzieleni od tego świata. Jesteśmy oddzieleni od życia, od sposobu życia tego świata. Jesteśmy oddzieleni dlatego, żeby żyć dla Chrystusa. I to oznacza sprawiedliwość. Apostoł Jan mówi tak. Jeśli wiecie, że On jest sprawiedliwy, a wiecie, o kim jest mowa? Kto jest sprawiedliwy? Jezus Chrystus jest sprawiedliwy. Jeśli wiecie to, że On jest sprawiedliwy, to wiecie też i to, że każdy, kto sprawiedliwie postępuje, z Niego się narodził. Słowie czytamy w Bożym w liście do Filipian, to jest chyba 9, 10 werset, o owocu sprawiedliwości. A czym są te owoce sprawiedliwości? To jest to nowe życie. To są te nasze dobre uczynki, sprawiedliwe uczynki. Jest napisane, że obietnica ma się ubrać w czysty, jasny biszor. A co to jest ten jasny biszor? Pamiętacie? Sprawiedliwe uczynki świętych. Wydawałoby się, że to, co mówię, co to ma wspólnego z Bożą miłością? Wiecie co, nie można oddzielić miłości Chrystusowej od Jego świętości, od Jego sprawiedliwości. Te rzeczy idą w parze. I naprawdę można doświadczać Jego miłość, Jego łaska, Jego miłosierdzie, chodząc w czystości i w Bożej bojaźni. Podobając się Panu. A więc sprawiedliwość, to są te sprawiedliwe uczynki świętych. Do tego Bóg nas powołał. Przez to wiemy, że jesteśmy przeznaczeni do tego, żeby, 8 rozdział listu do Rzymian, aby być podobni do Jego obrazu. To jest nasze przeznaczenie. Aby być podobni do Jezusa Chrystusa. Pierwsi chrześcijanie żyli takim życiem, że ludzie widzieli w nich Jezusa. Widzieli bardzo wyraźnie. Jesteśmy do tego powołani, żeby nosić Jego cnoty, ogłaszać Jego cnoty. Wiemy o tym, prawda? Jego cnoty, Jego miłość, Jego świętość. My jesteśmy do tego powołani, żeby być solą ziemi, żeby być światłem tego świata. To jest coś, co... I Pan Jezus powiedział, aby ludzie widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Boga. Dlatego mówi, jesteście jak miasto na górze położone. Czytamy tak w liście do Filipian 1,6. Ten, który rozpoczął was dobre dzieło. To jest obietnica Boża, kochani. będzie pełnił, aż doda Jezusa Chrystusa, albo dokończy tego do dnia Jezusa Chrystusa. Czyli mamy tutaj obietnicę, że On jest tym, który rozpoczął i ten, który to zakończy, jeśli Jemu się poddajemy. I to jest obietnica nasza. Cała łaska, cała pełnia Jego łaski stoi po naszej stronie. Wszelkie bogactwo chwały jest dane do udziału ludzi wierzących, aby mogli doświadczać tego. Aby mogli objawiać to swoje dziedzictwo w Chrystusie. I teraz, co czytamy dalej jeszcze na ten temat? Na ten temat tego, i też chcę powiedzieć, że ten fundament ma wpływ, on określa, jak ta budowa ma wyglądać. Jak ta budowa ma wyglądać. Jest też słowo, które, na co chcę zwrócić uwagę. List do Efezjan. I tam jest takie słowo, że to jest czwarty rozdział. On tam mówi też, że on jakby napomina wierzących ludzi, mówi, tak zaklinam was na Pana, mówi tak, zaklinam na Pana, abyście nic więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności swego umysłu. Czyli on mówi tak, nie postępujcie tak, jak postępują ludzie w tym świecie. I potem czytamy tak, że przecież wy nie tak się nauczyliście Chrystusa. Kiedy, ja już mówię z innego tłumaczenia może, ale podobne. Przecież wy słuchaliście go, wiedzieliście. Jeśli chodzi o wasze przeszłe życie, to mieliście zdjąć starego człowieka, odnowić się w duchu waszego umysłu, przeoblec się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości, prawdziwej prawdzie. I to jest właśnie ten fundament. I on mówi, żeby tego nie zaniedbywali. Że macie zewleć siebie starego człowieka, odnowić się w duchu waszego umysłu, waszego myśli i przyoblec nowego człowieka, stworzonego według Boga. Sprawiedliwość według Boga. Stworzony według Boga. To jest to, że Bóg przywraca chwałę, tą, którą człowiek stracił, wierzącemu człowiekowi, tą stracił, tą relację z Bogiem, tą bliskość z Bogiem. On to przywraca przez Jezusa Chrystusa, przez swoją sprawiedliwość. Wiecie, to jest Jego życie w nas. To jest niesamowite, że to nie jest moja sprawiedliwość. To jest wyposażenie, jakie Bóg mi daje. Że mogę być sprawiedliwy przed Bogiem. Mogę chodzić z sprawiedliwością, mogę dobrze czynić, mogę czynić wszystkich sprawiedliwych dzięki Jezusowi, dzięki Jego łasce. Wiecie, gdybyśmy mówili o tym bez łaski Bożej, bez miłości Bożej, to jest to potwornie ciężkie. Nikt tego nie uniesie. Ale w Chrystusie, w Nim jesteśmy sprawiedliwością Bożą. W Nim. Aby Chrystus przez wiarę mieszkał w waszych sercach. To jest też w liście do Efezjan powiedziane. Aby Bóg dał wam według bogactwa swojej chwały. Abyście byli utwierdzeni mocą Jego na wewnętrznym człowieku. To czytamy w Bożym Słowie. Abyście byli utwierdzeni Jego mocą. Abyście wierzyli dzięki działaniu Jego siły. To jest ciekawe słowo dla mnie, wiecie? Że mogę wierzyć dzięki działaniu Jego siły we mnie. Jaką okazał w Chrystusie, gdy zbudził Go z martwych. Cytuję wam te słowa w Biblii. Ale wiecie, nasza wiara nie polega na tym, co my myślimy, co nam się podoba, ale na tym, co Bóg wkłada w nasze serca. Więc tak Paweł pisze do Efezjan i mówi, ważny porządek, jest początek jaki. Dlatego też, jak powiedziałem na początku, dzisiaj jest bardzo ważne, w jaki sposób ludzie się nawracają. Czy przychodzą do Boga w świadomości, w upamiętaniu? Jezus powiedział też, gdy zaczął głosić słowo, zaczął mówić, mówi, upamiętajcie się i wierzcie Ewangelię. I tam jest mowa, gdy mamy tą świadomość, odwracamy się od naszych grzechów, mówi, Panie Boże, ratuj mnie, wybacz mi mój grzech. Jestem grzesznikiem, nie chcę grzeszyć. Jest Ewangelia, który mówi o tym, że Bóg, ta dobra wiadomość, oddał za Ciebie swoje życie, ukochał Ciebie, Chrystus wziął na siebie Twoją winę za ten grzech i gdy uwierzysz, gdy przyjmiesz, będziesz wolny. I dał Ci też nowe życie, abyś tak tym życiem żył. Wiecie, też się tak zastanawiałem nad jedną rzeczą. Powiem Wam szczerze, że wszystkie moje zapiski to są do niczego. Ja może mówię tak, dlatego może to wygląda troszkę chaotycznie. Ale co Jezus, jak Jezus traktował ludzi, którzy chcieli za Nim iść? Czy stawił im jakieś warunki? Czy stwarzał Jezus jakieś warunki dla tych, którzy chcą mi za Nim iść? Jak uważacie? Czytamy to. Pewien człowiek przyszedł do Pana Jezusa. Młody człowiek, bogaty człowiek. Znacie to. I mówi tak. Mistrzu, co mam czynić, aby zostać zbawiony? Nie wiem, jaka była jego motywacja. Bo on powiedział, Pan Jezus mówi, no to przestrzegaj przykazań. I tak wymienia. On mówi, Panie, od samego początku, od dzieciństwa te przykazanie przestrzegam. Nie wiem, w jakim miejscu był ten człowiek, młody człowiek. Czy chciał pokazać Jezusowi, że on jest sprawiedliwy, że wszystkie on powinien, Jezus go powinien zaakceptować? Powinien być zbawionym człowiekiem? Czy rzeczywiście miał to w sercu pragnienie? Rzeczywiście, chociaż starał się przestrzegać, miał w sercu pustkę, miał w sercu niepewność? Nie wiem. Ale wiem jedno, że Pan Jezus spojrzał na niego z miłością. Wiecie, że mnie to dotknęło? On patrzył na ludzi z miłością. Gdy mówił do ludzi, mówił z miłości, z Bożego serca. I na samo patrzył na niego z miłością. I mówi, słuchaj, jest jedna rzecz, która ci brakuje. Wszystko to, co masz, sprzedaj, rozdaj ubogim, pozbądź się tego, przyjdź i naśladuj mnie. To był warunek, prawda? Ale on powiedział, zasmucił się, odszedł. Oglądałem taki film, akurat tą scenę. Nawet dosyć dobrze przedstawiono, jak ten człowiek stał przed Jezusem i nagle twarz mu spochmurniała, smutek napełnił jego serce, wstał i odszedł, mówi, to nie jest do zaakceptowania. I odszedł. Ja tyle pracowałem nad tym. Jak mogę tego, tak mogę to wszystko zostawić? Jest wiele takich miejsc. Inne miejsce to Zacheusza. Popatrz na Zacheusza. Ten przypadek. Chciał zobaczyć Jezusa. Wyszedł na drzewo. Taki gruby, niski człowiek. I gdy Jezus podszedł pod drzewo i gdy powiedział Zacheuszu, to on tam prawie nie spadł z tego drzewa. Był tak poruszony. Mówi, dzisiaj muszę stanąć w tym domu. Ale on go z radością przyjął i Jezus był w gościnie u jego domu. Tam zwiastował słowo i cała ta rodzina została zbawiona. A po czym to było poznać? Bo on mówi tak, Panie. Bo to był celnik. Chodził, zbierał pieniądze od ludzi, wyciągał. I gdzie wszedł, to go przeganiali. Ale musieli dawać pieniądze. I w końcu Panie powiedział, Panie, jeśli kogoś oszukałem, jestem w stanie to wszystko oddać. A kogo szukałem, to w czwórnasób oddam. Jezus powiedział, dzisiaj stało się zbawienie Twojego domu. Widzicie? To nie tylko poznanie, to nie tylko wiara, że On jest rzeczywiście Jezusem, Synem Bożym, ale Jego poddanie się, Jego... Ale są też, jeszcze chciałem zwrócić uwagę na słowo... Gdy Pan Jezus mówi, to była... Jeden z Ewangelii mówi tak, to przychodzi do mnie, a bardziej miłuje ojca, matkę, żonę. Ja się tak, kiedyś myślałem, bo czytałem Ewangelię, nie ma nic o żonie, nie ma nic o żonie. Przecież, a tam jest napisane w Ewangelii Łukasza. Żonę też, kto bardziej miłuje, dzieci, braci, sióstr, nie jest mnie godzien i nie może być moim uczniem. Tak Jezus powiedział. I potem dalej mówi, jeśli kto nie odda wszystkiego, nie może być uczniem moim. Zobaczcie, żeby być uczniem Jezusa Chrystusa, żeby zacząć iść za Nim, trzeba mu złożyć. To jest takie, jak to? Ale powiem wam, że kiedy kochamy Boga, kiedy Go rzeczywiście kochamy i nasze życie Im oddaliśmy i szczerze Mu oddaliśmy. Wiecie, to nie jest tak, że my, gdy się nawracamy, to jesteśmy doskonali. Nie. Ale nasze serca są szczere. Nasze pragnienie jest szczere. Nie mamy nic z tyłu poza sobą, jeśli się nie uda, to ja się wycofam. Nie. Jestem gotowy iść. Nie rozumiem wszystkiego, ale jestem gotowy iść za Jezusem. I tak robili uczniowie. Oni wybrali to. Byli trudności, ale szli i zastali coraz bardziej. Do tego Bóg nas właśnie powołuje. I właśnie w tym momencie Jezus daje takie warunki, żeby być uczniem Jezusa. To tym fundamentem jest to, żebyś mógł całym sercem Go pokochać, przyjąć całkowicie Jego wolę. Ja wiem, że to jest trudne słowo. Bo wielu ludzi nawraca się troszkę inaczej. Wiecie, gdy jest takie tak zwane nawrócenie w połowie. Jest głoszona Ewangelia, słuchajcie, nawróćcie się, będziecie mieli dobrze, będziecie zdrowi, będziecie mieli błogosławieństwo, nic wam nie zabraknie, nie będziecie mieli żadnych problemów, bo jesteście w Chrystusie, jesteście zwycięzcami. Ewangelia, która jest taka, która głosi w ten sposób, wielu ludzi robi kalekami i prowadzi do zwiedzenia. Bo wiecie, potem to jest tak. Jeśli ja kocham Boga i kocham Jezusa i oddaję Mu całe swoje życie, mówię, Panie, Ty przez życie, Ty przez śmierć bądź uwielbiony. Prowadź mnie. I cokolwiek stanie na mojej drodze, chcę iść za Tobą. To jest właściwa postawa. To jest właściwy fundament naszego życia. To jest ten fundament, który na tym my opieramy nasze życie. Ale jeśli ktoś przyjmie Jezusa takie myślenie, że będzie wszystko dobrze, nic się nie stanie, wszystko będę miał, nie będę samotny. Wiecie, ja myślę, że wielu ludzi z tego powodu ma problemy dzisiaj. Bo gdy idziesz, gdy coś się wydarzy, rozczarowanie, zwątpienie, żal, do Boga. Dlaczego tego nie mam? A dlaczego nie mam żony jeszcze? Dlaczego nie mam, co tam jeszcze? Mieszkania. To są wszystko ważne rzeczy. Ale chodzi o to, że gdy napotkamy na trudności, wtedy mamy problem. Wiemy, jak Izrael postępował. Wiemy, jak szedł po pustyni. Ja się czasem dziwię, ale oni szli. Oni widzieli Bożą chwałę. Bóg ich wyciągnął z Egiptu. Ich przeprowadził przez Morze Czerwone. Apostoł Paweł do tego nawiązuje w 10 rozdziale 1 listu do Koryntian. byli ochrzczeni w Mojżesza, tam jest napisane o Chrystusie. I szli przez pustynię, a przed nimi szedł obłok. Przed nimi szedł obłok i ogień. Wiecie, co to było? To była Boża obecność. I tak się zastanawiam, czy ci ludzie byli ślepi? Czy nie widzieli Boga? Ale ich troska, ich narzekanie, ich, że tego nie ma cebuli, nie ma mięsa, tego nie ma, wody jeszcze nie ma. Ich krzyki, ich narzekanie spowodowało, że ich oczy były zaślepione. Ich serca były zamknięte i twarde. Ale Pan Jezus przyszedł, aby dać nam nowe serce. Jest napisane, że On swoje prawa pisze na naszych sercach i na naszym umyśle. Wiecie, to jest wewnątrz nas. I to jest ta Jego sprawiedliwość, którą Bóg daje nam do życia. Jego sprawiedliwość. I kończąc to chcę powiedzieć, kochani, że Bóg jest miłością. Naprawdę. Że kocha nas. Że On widzi nasze życie. Może ktoś tutaj, może ktoś, kto słucha mnie tam, albo jeszcze kto będzie słuchał. Masz problem. Może ktoś powinien odbudować swój fundament, swoje życie w Chrystusie. Bo Bóg nas nie odrzuca. Pan nas nie odrzuca. Ale ciągle wyciąga rękę, żebyśmy mogli wejść na tą taką bliską społeczność. I właśnie jeszcze jedno słowo. To jest słowo drugiego listu do Tymoteusza. Drugi rozdział, 19 werset. Tam jest napisane, bo fundament Boży stoi niewzruszony. Niezmienny. Bóg jest niezmiennym Bogiem. Jego miłość jest niezmienna. Jego świętość jest niezmienna i sprawiedliwość. On się nie zmienił. Fundament Boży, na którym możemy opierać się. Ta Boża prawda jest niezmienna. A dalej czytamy, on ma taką pieczęć na sobie. Czyli Bóg to zapieczętował. Tam jest Boża pieczęć. I jak ten fundament brzmi? Zna Pan tych, którzy są Jego. Którzy należą do Niego. On zna, tam jest mowa o bliskiej społeczności z Nim. On nas tak bardzo pragnie, żebyśmy byli blisko Niego. Trwali w Jego miłości, jak mówiła Ewangelia Jana 15 rozdział. A co znaczy trwać w Jego miłości? Szanować Go, szanować Jego Słowo i Słowo Jego przestrzegać. Mówiła, jak On trwa w miłości Ojca i przestrzega Jego Słowa. Tak jest napisane. Fundament Boży i pieczyć. I druga rzecz w tym fundamencie. Niech odstąpi każdy, kto wzywa imienia Pańskiego od nieprawości, niesprawiedliwości. To jest Boży fundament. I to jest zapieczętowane przez Boga. On nam dał swoją pieczęć. Przecież apostoł Jezusa Chrystusa, że On przyszedł po to, żeby nas do Boga przyprowadzić i dać nam i nas uwolnić z naszych grzechów, z naszej nieprawości, z naszej starej natury. Kończąc, chcę jeszcze jedno słowo opowiedzieć. Czytamy w liście Piotra pierwszym czy drugim rozdziale, że jesteśmy wykupieni. Od czego? Od marnego naszego postępowania. Nie złotem, nie srebrem, ale krwią Jezusa Chrystusa. Wiecie, to jest niesamowite. Jesteś odkupiony, wyzwolony od marnego postępowania przekazanego od Ojca, czyli od starej Twojej natury, od grzesznej natury. Ja wiem, że ktoś powie, jak to? Przecież nie można być świętym, nigdy nie popełnić grzechu. No faktem, że czasami nam się zdarza. Ale nasze serca pragną Jego świętości, Jego czystości. Nasze serca pragną się rozwijać w tej obecności z Bogiem, w Jego świętości. On nas wykupił. I nie musisz być niewolnikiem grzechu. Nie musisz być niewolnikiem nałogów. Nie musisz być niewolnikiem kłamstwa, gniewu, krzyku, wrzasku. Jak jest napisane, nie musisz być. Czasami jak nawrzeszczałem na żonę, to potem mówię sobie, Boże, co ja robię? Nie muszę być taki. Dlatego, że krew Chrystusa nas odkupiła. I wiecie, możemy mieć zwycięstwo. Gdy upadamy, podnosimy się natychmiast. I krew Jezusa nas oczyszcza i on nas podnosi. A jeśli mówimy, Panie Boże, no jestem przecież, Ty wiesz, jestem słaby, no wszyscy jesteśmy słabi. Gdy się chcemy usprawiedliwiać przed Bogiem, ale gdy przychodzimy do Boga w pokorze, w uniżeniu, Bóg nas od tego odkupił. Wiecie, Jezus nas odkupił. Jezus niesamowicie cierpiał. Jezus był zbity, zmęczony, pogardzony, opluty, kopano Jego, nogi na Niego stawiano. Wiecie, nikt tak nie był poniżony jak On. Nikt tak nie był zgardzony jak On. Bito Go. Ale to zrobił dla nas. Poświęcił się dla nas. I teraz pytanie. Czy ja mogę w tym momencie być obojętny na Jego miłość do mnie i kochać Go? Jeśli nam brakuje miłości do Boga i do ludzi, czytamy, że Duch Święty rozlewa tą miłość po naszych sercach. I to jest właśnie ta wspaniała obietnica. On zaczął swoje dzieło, on skończy. Duch Święty jest nam dany. Jego łaska jest nam dana. On mówi, że jestem z wami po wszystkie dni. Jestem za wami. Bóg jest za nami, Słowo Boże mówi. W tym sensie, że chce nas, pragnie nas, działa w naszym życiu. I dlatego możemy z ufnością do Niego przychodzić, możemy Go wielbić, możemy Go dziękować, oddawać Mu chwałę. I niech On będzie uwielbiony. Niech Boże Słowo działa w naszych sercach. Niech ten fundament, który opieramy nasze życie, będzie utwierdzony w nas, a nasze życie będzie nieporuszone. Mówię, jeśli ktoś potrzebuje odbudowy tego fundamentu takiego, odbudowy swojej relacji z Jezusem, aby ta Jego sprawiedliwość wypełniała znowu twoje serce, abyś mógł żyć życiem, które Boga uwielbia, to możesz do Niego przyjść, możesz powiedzieć Mu, Panie, pomóż. I On to zrobi, bo On Cię kocha. Nawet w jakim jesteś, może jesteś w takim miejscu, że narzekasz, że czujesz się samotny i rozczarowany i mówisz, modlę się, nic mi nie pomaga, przecież on modli, nic mi nie pomaga. Bóg jest tym, kto to widzi. Jest w stanie Ci pomóc. Ale musisz mieć dobry fundament. Musisz stawić na właściwym fundamencie. Musisz mieć tą właściwą postawę przed Bogiem. Pomodlimy się teraz. Chcemy, to możemy powstać. Panie, my dziękujemy Tobie za łaskę, za Twoje miłosierdzie. I dziękujemy Tobie za życie, jakie mamy w Tobie. Za nowe życie. Dziękujemy Tobie za Twoją sprawiedliwość, jaką nas przeoblekasz w Jezusie Chrystusie przez wiarę w Niego. Dziękujemy Tobie, że mamy w Tobie nowe życie i mamy w Tobie zwycięstwo. Panie, dziękujemy Tobie, że Ty się, Boże, nie zmieniłeś tę samą moc. Dziękujemy Ci, Panie. Panie, Ty wiesz, na czym my budujemy. Ty wiesz, jaką naukę przyjęliśmy. W co wierzymy, Panie? Jak my postrzegamy Ciebie, Boże, jakim Ty jesteś, Panie? Ty wszystko, Panie, wiesz. Panie, niech Twoje słowo, żywe, prawdziwe, Twoja prawda będzie w nas utwierdzona. Niech Panie, w naszym sercu będzie wzrost. Wzrost, abyśmy mogli wzrastać w dojrzałość duchową, w podobieństwo Boże do Ciebie. Mogli być Twoimi narzędziami, być tymi, którzy noszą Twoje imię, noszą Twoją cnotę i którzy przynoszą owoc sprawiedliwości. A gdy Ty przyjdziesz, Panie, spotkamy się z Tobą. Panie, mają czyste serca, pełne owoców sprawiedliwości. Przez Jezusa Chrystusa. Panie, dziękujemy Tobie. Panie, prowadź nas, prowadź dalej mnie, Panie, abyśmy mogli rzeczywiście chodzić z Tobą. Daj nam, Panie, Twoje ożywienie. Daj nam, Panie, Twoje ożywienie. Panie, Ty widzisz, jak bardzo tego potrzebujemy. Aby Twój Duch nas dotknął. Aby Twoje życie w nas mogło wypełnić. Aby daj nam fascynację Twoje słowem, abyśmy tym słowem żyli każdego dnia. Prosimy Cię, Panie, o to. Bo przecież Ty jesteś słowem. Bo Ty jesteś słowem od Boga. Bo Ty przekazałeś Boże serce, Ty przekazałeś wolę Ojca dla nas, Panie. Dziękujemy Tobie. Dziękujemy Ci, Panie. I Ty, który byłeś Słowem, które wszystko było stworzone, zamieszkałeś pośród nas. Zamieszkałeś pośród nas. Przyjąłeś nasze ciało, Panie, po to, żeby nas zbawić i bawić. Dziękujemy Ci, Panie, za to. Bądź uwielbiony za swą krew, za śmierć na krzyżu, za Twoje zmartwychwstanie dla nas, dla naszego usprawiedliwienia. Dziękujemy za to Ci, Panie. I to będzie chwała, cześć, uwielbienie w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.